porady ekologa. Jest z nami dzisiaj gość, pan Grzegorz Wiśniewski. Mam napisane myśliwy, sokolnik, działacz ochrony przyrody. Witam, szczęść Boże.
Witam serdecznie, Bóg zapłać.
Temat, jaki dzisiaj mamy wyznaczony, to łoś. Gatunek, na który nie polujemy. Tak? Zgadza się?
Tak. No aktualnie właśnie. Nie polujemy.
Co my wiemy o tym łosiu? No to zamieniamy się w słuch, oddajemy tutaj rzeczoznawcy głos. Prosimy bardzo.
Dziękuję serdecznie. No, jak zawsze czas przewidziany na audycję jest bardzo krótki. Chciałoby się powiedzieć wszystko i jeszcze więcej, no ale niestety nie jesteśmy w stanie tego uczynić. Niemniej jednak postaram się w jakimś tam telegraficznym skrócie przedstawić sytuację dotyczącą tego gatunku. Dlaczego? Dlatego, że współczesny łoś w początkach okresu holocenu zasiedlał tereny Europy praktycznie od Pirenejów po dzisiejszą Austrię, Danię, Wielką Brytanię i wschodnią część Europy Środkowej. Z czasem jednak jego zasięg przesunął się dalej na północ Euroazji i przez Beringię, czyli przez istniejący w okresie zlodowaczeń pas lądu łączący dzisiejszą Syberię z terenami Kanady i Alaski w Ameryce Północnej, przeszedł na kontynent północnoamerykański. Obecnie najliczniej zasiedla tereny Skandynawii, Syberii, Alaski i Kanady, występując w sumie na areale 21 milionów hektarów, z czego 70%, około 70%, czyli prawie 15 milionów hektarów przypada na Euroazję, a 30%, czyli nieco ponad 6 milionów hektarów na Amerykę Północną. Jest zwierzęciem typowo leśno-bagiennym. Najczęściej zamieszkuje rozległe podmokłe lub wilgotne lasy, bory bagienne, zarośla wierzbowe, tereny zalewowe nad jeziorami i rzekami. Często, szczególnie w okresie wiosenno-letnim, trzyma się bagien, natomiast w okresie zimowym przebywa z reguły na wyżej położonych terenach, typowo leśnych, szczególnie porośniętych czeremchą. Ale tak jak już powiedziałem, współcześnie. Jeśli bliżej przyjrzymy się naszemu bohaterowi, to łoś jest potężnym zwierzęciem, największym w Polsce wśród aktualnych zwierząt łownych. Cechuje się przede wszystkim krępą i zwięzłą budową ciała, a wymiary jego ciała bardziej niż u innych jeleniowatych są bardzo mocno uzależnione od wieku zwierzęcia. Praktycznie w sposób stały zwiększają się te wymiary do około 6 roku życia, po czym zaczynają się stabilizować. Proszę Państwa, długość takiego ciała łosia europejskiego dochodzi do około 250-270 cm, czyli prawie 3 metry. Muszę powiedzieć, że łoś pochodzący z Alaski czy z Kanady jest dużo większy, bo ta długość dochodzi do około 320 cm, czyli jeszcze o 50 cm jest, nazwijmy to, dłuższy ten łoś z Alaski i z Kanady niż z Europy. Natomiast jeśli chodzi o wysokość w kłębie, czyli w karku, czyli 170 do 190 cm przy łosiu europejskim możemy mówić, a przy łosiu już z Alaski czy z Kanady 230 cm to jest około 60 cm więcej. Ktoś chce wyobrazić 2,30 m takiego zwierza, no to jest to już jednak potęga. O tej potędze jego też świadczy waga ciała, gdzie łoś europejski osiąga ją na poziomie 320-450 kg, natomiast już łoś kanadyjski, czy łoś pochodzący z Alaski, czy z Syberii, no to masę ciała ma bardzo wysoką, bo dochodzi ona do 700 kg, czyli gdzieś około 250 kg więcej niż u łosia europejskiego. Nie mniejsze są także łosie występujące na terenach syberyjskiej tajgi i tundry, czyli w lasach borealnych, gdzie w 1985 roku, proszę zwrócić na to uwagę, znaleziono osobnika o masie ciała 825 kg. To świadczy o jego, że tak powiem, tej potędze wśród innych zwierząt łownych. I tak dla porównania, proszę Państwa, no, jeżeli jeleń dochodzi do wagi 250 kg, gdzieś około, to proszę sobie wyobrazić, łoś jest dwa razy większy od jelenia, którego spotykamy w naszym naturalnym środowisku. Cechuje go między innymi to, że ma bardzo duży łeb, zakończony jest szerokim pyskiem, którym także bardzo szeroka, mięsista i niezmiernie ruchliwa warga spełnia funkcję niesamowicie sprawnego organu chwytnego. Jego nożża, nazywane chrapami w dawnej polskiej kuchni myśliwskiej, stanowiły szczególnie ceniony przysmak we wszystkich, na wszystkich borach, zamkach i tak dalej. Poniżej łba, po dolnej stronie szyi, zwisa tłuszczowa narość pokryta długim i czarnym włosem, nazywana brodą, której wielkość zwiększa się w miarę upływu lat życia. W okolicach kłębu na grzbiecie występuje bardzo widoczny gard. Niezmiernie długie nogi ten gatunek posiada, nazywane w języku myśliwskim badylami, które zakończone są dużymi, szeroko rozsuwalnymi racicami, pomiędzy którymi znowuż znajduje się tego rodzaju fałd skórny, który na zasadzie błony pławnej ułatwia poruszanie się po bagnach i w głębokim śniegu. Natomiast ostre zakończenia racic pozwalają na sprawne poruszanie się po lodzie. Po prostu ten łoś na lodzie się nie ślizga. A zatem te cechy znakomicie przystosowały łosia do bytowania w jego naturalnym środowisku bez względu na porę roku i warunki atmosferyczne. Okrywa włosowa, tak zwana suknia, tak nazywamy w języku łowieckim, ubarwiona jest jednolicie w kolorze ciemnobrązowym, wpadającym nawet bardzo często w kolor czarny. Na nogach, zwanych, jak już wspomniałem, badylami, występują tak zwane skarpety ubarwione podobnie jak podbrzusze w kolorze biało-szary. Cechuje się bardzo słabym wzrokiem. Łoś nie tak dobrze widzi jak inne zwierzęta, natomiast posiada znakomity węch i słuch. Porusza się wolno i bardzo majestatycznie, powiedziałbym nawet tak literacko jak przysłowiowy król puszczy. Niestety nieco niezgrabnie, jednak spłoszony na krótkich odcinkach ucieczki osiąga szybkość nawet do 60 km na godzinę. Źle znosi wysokie temperatury, czyli upały letnie dla łosia nie są, że tak powiem, bardzo takie przyjemne. Natomiast muszę powiedzieć, że fantastycznie znosi temperatury niskie i mrozy. Doskonale pływa, to jest bardzo ważne, i nurkuje, dzięki czemu może pokonywać nawet kilkunastokilometrowe przeszkody wodne i zrywać pod wodą ulubioną roślinność. Proszę sobie wyobrazić, że łoś potrafi zanurkować nawet na głębokość powyżej kilku metrów. Samiec łosia, czyli byk, uzbrojony jest w potężne poroże, nie rogi, tutaj z góry zaznaczam, bo cały czas wśród ludzi, jakie ładne ma rogi ta zwierzyna. Nie, zwierzyna płowa, czyli łosie, jelenie, daniele, sarny posiadają poroże. Polega to na tym, że to poroże jest co roku zrzucane. Co roku, oczywiście w odpowiednim okresie czasu dla danego gatunku. Po czym co roku ponownie wyrasta. Natomiast rogi występują już u innych gatunków, a konkretnie u żubra, występują u kozity, u muflona. I jak już raz te rogi wyrosną, to do końca życia one nie są zrzucane, tylko co roku troszeczkę zwiększają się na skutek przyrostu. To poroże może osiągać rozpiętość nawet do 2 metrów w przypadku łosi żyjących w Kanadzie i na Alasce. Natomiast w Europie nieco mniej, powiedzmy gdzieś do półtory metra. Masa takiego poroża, proszę sobie znowu wyobrazić, może dochodzić nawet do 15-20 kg. Proszę sobie wyobrazić ten ciężar na głowie, jaki ten byk musi, czy chce, czy nie chce, co roku nosić. Należy także pamiętać, tak jak już powiedziałem właśnie, że poroże jest zrzucane łosia raz w roku, czyli w miesiącu grudniu generalnie, i od nowa corocznie wyrasta i jest to podstawowa ta cecha różniąca od rogu. W okresie godowym który w naszym języku myślickim nazywamy tak zwanym bukowiskiem, przypadającym na przełom miesięcy sierpień i wrzesień, byki nie gromadzą wokół siebie, tak jak dla przykładu jelenie, haremu samic, i też rzadziej dochodzi do jakichkolwiek walk z innymi bykami. U jelenia jednak króluje ten jeleń, który wygrywa w pojedynkach z rywalem, u łosia niestety tak nie jest. W tym też okresie czasu, to jest tutaj dosyć ciekawe, samce, czyli te byki, ograniczają pobieranie pokarmu, przez co tracą nawet do 20% swojej masy ciała. Proszę sobie wyobrazić, jak dużo. Czyli przez ten miesiąc czasu, w okresie bukowiska, taki byk traci od 60 do 90 kg. No, nie stosując żadnej diety, po prostu nie je w tym okresie czasu. Po okresie godowym ciąża u samicy trwa około 266 do 244 dni, po czym rodzi się jedno lub dwa, a bardzo sporadycznie trzy łoszaki, czyli te młode osobniki, które już maksymalnie po trzech dniach swobodnie podążają za swoją matką. Karmienie przez matkę trwa około 4 miesięcy, aż do następnego bukowiska, czyli aż do połowy sierpnia od momentu urodzenia. Jednak już po około 3 miesiącach młode łoszaki zaczynają sobie uzupełniać pokarm mleczny pokarmem stałym, roślinnym pokarmem. Także już w miesiącu koniec sierpnia, początek września, jak trwa bukowisko, młode łoszaki już praktycznie żywią się prawie że tylko i wyłącznie pokarmem roślinnym. Dorosły łoś dziennie średnio spożywa od 20 do 50 kg pokarmu. I to pokarmu pochodzenia roślinnego, głównie rośliny błotne, trawy, tużyce, liście, pędy i owoce drzew i krzewów leśnych, a także igły i pędy drzew iglastych, szczególnie na uprawach i w błonnikach leśnych. Niestety poprzez obgryzanie bardzo dużymi płatami młodych drzew, a także poprzez łamanie w okresie zimowym drzew w błonnikach, lokalnie powodują znaczne straty w gospodarce leśnej, wzrastające w miarę zwiększania się liczebności tego gatunku. Wiadomo, że co mi jest, że im więcej tego łosia będzie, tym więcej będzie szkód tego rodzaju, a to jest no bardzo, że tak powiem, niepożądane w gospodarce leśnej, ponieważ leśnicy bardzo często muszą to jakoś później różnymi działaniami hodowlanymi neutralizować, tak powiem, no bo nie wyprowadzą tego lasu do postaci dorosłej. Proszę sobie wyobrazić, że w okresie zimy, jeżeli jest mróz, wiadomo, że co mnie wtedy drzewa sztywnieją niejako troszeczkę, to jeżeli taki łoś wejdzie w młodnik i między badyle, czyli między nogi, weźmie taki jeden rządek, to tak jak przejdzie przez ten rządek, on może mieć 20, 30 czy 50 metrów, on wszystkie te drzewa w młodniku połamie. A w związku z tym już jest kolejna szkoda, która później wpływa na rozluźnienie zdarcia pomiędzy drzewami i już nie można wyprowadzić, że tak powiem, tej sosny czy tego świerka postaci dorosłej i to takiej postaci, która będzie przydatna dla gospodarki człowieka. Na terenie Polski historycznie rzecz ujmując, łoś generalnie występował na wschód od rzeki Wisły, która praktycznie stanowiła zachodnią granicę jego występowania poza dwoma przypadkami, a mianowicie Kampinoskim Parkiem Narodowym tuż przy Warszawie i Lasami Gostynińsko-Włocławskimi. Czyli od Warszawy, jakbyśmy jechali na północ wzdłuż rzeki Wisły, to na zachód łoś występował tylko w tych dwóch przypadkach. Czasami, ale to czasami bardzo sporadycznie się zdarzało, że jakiś tam osobnik przeszedł bardziej na zachód naszego kraju. Niestety w okresie ostatniej II wojny światowej populacja tego gatunku została praktycznie głównie przez okupanta wyniszczona. głównie, bo wiadomo, że co było, tak jak to kiedyś, jeszcze za czasów króla Sobieskiego, wspaniały literat francuski, Rembrandt, wydał opinię, że Polska to jest kraina jakby stworzona dla łowów. Dlaczego? Dlatego, że zawsze tereny Polski charakteryzowały się bardzo dużymi stanami poszczególnych gatunków i można było bardzo dużo polować. W związku z tym w okresie II wojny światowej no wszystko co najlepsze to okupant strzelał i wywoził, a u nas zostawał gatunek zdegradowany. Dlatego też w 1952 roku łoś został objęty ochroną gatunkową, a jeszcze w 1965 roku podawano, że w Polsce żyło tylko kilkadziesiąt sztuk tego gatunku. I to głównie w rezerwatach Puszczy Białowieskiej, Puszczy Kampinoskiej i w nadleśnictwie Rajgród. Nadleśnictwo Rajgród jest położone nad rzeką Biebrzą. Dzisiaj to już obejmuje ten teren biebrzański i Park Narodowy. A zdarzały się tylko wówczas bardzo nieliczne łosie przechodnie na terenie ówczesnych województw olsztyńskiego i białostockiego. Już 10 lat później, proszę sobie wyobrazić, tylko 10 lat później, w 1975 roku liczebność tego gatunku wzrosła do około 3000 sztuk, a w latach 80. ubiegłego stulecia, pomimo normalnego łowieckiego użytkowania, bo był już użytkowany od 1965 roku, czyli od strzału, ta liczebność wynosiła już około 14 tysięcy sztuk. No i po okresie transformacji, czyli początek lat 90. ubiegłego stulecia, przede wszystkim ze względu na olbrzymie naciski ówczesnych decydentów leśnych, spowodowane występującymi i stale zwiększającymi się szkodami w lasach, drastycznie zwiększono pozyskanie, doprowadzając liczebność tych łosi do około 4000 sztuk. To w ocenie środowisk łowieckich w prostej linii zmierzało nawet do wyginięcia tego gatunku. Dlatego też to pragnę bardzo mocno podkreślić, że nie na wniosek ludzi, którzy zajmują się tylko ochroną, ale na wniosek polskich myśliwych, na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego, ówczesny minister środowiska wprowadził moratorium, co oznacza, że łoś jest zwierzęciem łownym pod całoroczną ochroną, jednak nie można na niego polować. W efekcie tych działań na dzień dzisiejszy liczebność łosi w Polsce wzrosła do ponad 32 tysiące sztuk, i jest to najwyższa liczebność tego gatunku po II wojnie światowej, a powiedziałbym nawet dalej, od momentu odzyskania przez Polskę niepodległości. Warto na przykład wspomnieć, że od roku 2010, bieżącego stulecia, liczebność ta wzrosła czterokrotnie tego gatunku. To świadczy o olbrzymiej dynamice rozrodczej. Działania te, jak widać, przyniosły bardzo pozytywny skutek, bo uratowaliśmy tego łosia przed całkowitym wyginięciem, który praktycznie nie był przewidywany do osiągnięcia w tak krótkim okresie czasu. Dzisiaj łoś występuje praktycznie na terenie całego kraju, jak nigdy dotąd w historii, w wyniku czego bardzo trudno jest określić zachodnią granicę zasięgu tego gatunku. Dlatego, że już poza tymi dwoma przypadkami, czyli Kampinoski Park Narodowy i Lasy Gostynisko-Włocławskie, łoś już zasiedla całą zachodnią Polskę. Jest go tam coraz więcej. A muszę powiedzieć, że również w sposób zupełnie naturalny, niezależny od człowieka, ten łoś przedostaje się na tereny Niemiec, gdzie według naszych informacji, jakie posiadamy, wcale w Niemczech nie jest uznawany za gatunek pożądany. Niestety pomimo wzrostu liczebności populacji w ostatnim 50-leciu, bo to aż o 90%, nie dopuszcza się w naszym kraju do normalnego użytkowania łowieckiego, w wyniku czego wzrasta po pierwsze ilość szkód wyrządzanych w lasach, przede wszystkim w uprawach i młodnikach, ilość i rozmiar szkód w uprawach rolniczych i wzrasta zasięg terytorialny gatunku, który zasiedla nowe tereny, w wielu przypadkach nie tak bardzo przydatne dla niego. I proszę Państwa, chociażby z ostatnich dni, z ostatnich dwóch lat, jest taka miejscowość Waganiec, typowo polna gmina położona pomiędzy Ciechocinkiem a Włocławkiem. I tam jest tylko jeden stary, czereśniowy, oczywiście już zaniedbany sad, gdzie przebywało najpierw Wałosie, później trzy, a teraz już jest sześć łosi. I pomimo, że mają te łosie duże lasy wokół Włocławka i bardzo duże lasy od Ciechocinka w kierunku Torunia, w ogóle do lasu nie wchodzą, tylko przebywają w tym sadzie, przebywają na tych polach, a co dziwnego, przebywają w pobliżu osiedla mieszkaniowego w miejscowości Waganiec, gdzie ludzie nawet wychodzący rano do pracy boją się dojść do samochodu, no bo łosie sobie chodzą tak, jakby niczego się nie bały i tak dalej. A my nic nie możemy zrobić. Żeby tutaj, że tak powiem, ograniczyć ten ewentualnie negatywny wpływ tego łosia. I poprzez to doszło do takiej historii, że tak jak już powiedziałem, mamy najwięcej w historii Polski tego łosia na dzień dzisiejszy, że już są negatywne skutki występowania. Muszę powiedzieć, że jedynym i niestety, przepraszam, że się tak wyrażę, niewystarczającym reducentem na dzień dzisiejszy są kolizje i wypadki drogowe z samochodami, które często przegrywają z łosiami. A dlaczego przegrywają? Gdyż po takim zderzeniu samochodu osobowego z reguły to auto trafia na złom. Kierowca i pasażerowie, jeśli nie zginą, bo coraz więcej tych przypadków jest notowanych, gdzie niestety ludzie giną, to trafiają jako ranni do szpitala. A łoś uchodzi lekko poturbowany, i po prostu dalej my musimy się z tymi rzeczami męczyć. Zarządcy dróg i niejednokrotnie nadleśnictwa, próbując ratować ludzi przed tymi wypadkami, przed kolizjami, to mają tylko jedno wyjście i z tego korzystają, a mianowicie wystawiają tylko drogowe znaki ostrzegawcze, zmniejszające szybkość nawet do 40 km na godzinę, co świetnie uczynił również wójt gminy Waganiec, gdzie nie dość, że ograniczył na drogach szybkość do 40 km na godzinę, to jeszcze wystawił tablicę, nie podchodźmy do łosi, nie straszmy i tak dalej, i tak dalej. Także to jest jedyne działanie na dzień dzisiejszy. A zatem w moim odczuciu nie powinniśmy czekać na dalsze tragedie, ponieważ łoś w warunkach naturalnych nie jest zagrożony przez żadne drapieżniki. Niektórzy zaczynają tłumaczyć, że no tak, najlepiej gdyby wilk jeszcze wzrosła jego liczebność i tak dalej. Proszę Państwa, liczebność wilka w Polsce stale wzrasta. I z naszych obserwacji, i z naszego doświadczenia wynika jednoznacznie, że wilki na dzień dzisiejszy z jednej strony pomagają nam redukować przede wszystkim mniejsze dziki, a to jest bardzo ważne w obecnym okresie czasu ze względu na afrykański pomór świń, żebyśmy tu chronili naszą gospodarkę narodową, a szczególnie hodowlę wieprzowiny i tak dalej. A następnym gatunkiem jest sarna, i zaczyna się brać za jelenia. Łoś, ponieważ jest tak dużym gatunkiem i tak silnym, na dzień dzisiejszy wilk nie stanowi dla niego żadnego niemalże zagrożenia, a w związku z tym ten wilk go nie redukuje i redukować go nie będzie. A zatem myślę, że nie czekajmy właśnie na dalsze tragedie. I biorąc pod uwagę te wszystkie aspekty szkodowe, inne, a przede wszystkim zdrowie i życie ludzi, dalsze istnienie i rozwój gospodarki leśnej i gospodarki rolnej, przy tej liczebności łosia praktycznie na dzień dzisiejszy nie ma sensu prowadzić aż tak ścisłej ochrony. Jeśli jednak ktokolwiek uważa, że dalej należy chronić ten gatunek, to w mojej ocenie nadszedł już najwyższy czas na konsekwentne wprowadzenie w życie dewizy głoszonej przez znakomitego polskiego leśnika i przyrodnika, kilkukrotnie ministra środowiska świętej pamięci profesora Jana Szyszko, według której w takich przypadkach najbardziej realną jest ochrona podczas racjonalne użytkowanie. I ja osobiście i całe środowisko, które zajmuje się zwierzętami dziko żyjącymi, o taką ochronę bardzo prosimy wszelkich decydentów i polityków, i wszystkich ludzi dobrej woli, którym głęboko na sercu leży polska przyroda. Odrzućmy po prostu jak najszybciej demagogię, te poglądy, które nie są oparte na wiedzy, które nie są oparte na przykładach płynących z praktyki, a są wydumane przez ludzi, którzy nie siedzą głęboko w tych problemach przyrodniczych i nie znają tych zaległości. Tego i Państwu, wspaniałym słuchaczom Radia Maryja, ojcom i księdzu, ojcom redemptorystom, księdzu Mariuszowi i sobie i swojemu środowisku stałego, głębokiego mojego serca gorąco życzę.
Dziękujemy bardzo, panie Grzegorzu. Niezwykle szalenie ciekawa audycja. Ja sam się przyznam, że ze zdumieniem słuchałem sobie, nawet ponotowałem trochę informacji o łosiach, o tym, jak też wyglądają, jaka to jest waga ciała. 300, 450 kilo. Tam na Alasce nawet 800 kilo, że nawet potrafi 60 kilometrów na godzinę biegać. Ja bym zadał pytanie, czy należy się bać, jak się go spotka, ale mamy jeden telefon, jeszcze zdążymy odebrać.
Bardzo proszę.
Prosimy bardzo. Radio Maryja, halo.
Nie będzie to szalony Jezus Chrystus. Iwona z Białegostoku.
Witamy.
Ja bardzo długo czekałam na tą audycję, zwłaszcza o tym zwierzęciu, ponieważ mieszkam pod prawym lasem. Mamy czwórkę dzieci i bardzo często chodzimy na spacery. Zresztą łosie nam podchodzą pod okno, tak w odległości 80-50 metrów. Czasem nam przebiegają. I no, mam pewne uczucia. I chciałam zapytać tutaj naszego gościa, jak powinniśmy się zachowywać? Jak mocno te łosie mogą nam zagrażać? Czy powinniśmy... Czasem się zawracamy, czasem idziemy, czasem nieruchomujemy. Co powinniśmy robić, tak? Czego możemy się spodziewać też?
W pełni podzielam pani pogląd i pani spostrzeżenia i dziękuję za to pytanie, bo na potwierdzenie tego, co pani mówi, to ja mogę powiedzieć tylko jedną rzecz, jako kolejny przypadek. Kiedyś żeśmy prowadzili bardzo intensywne prace nad aktywną ochroną kuropatwy i w jednym z kół łowieckich, tuż przy samym budynku mieszkalnym, wybudowano wolierę, po to tylko, gdzie kuropatwy były przetrzymywane. Na terenie typowo polnym, do najbliższego lasu było ponad 20 kilometrów. Naprawdę się myślili, napracowali, narobili i tak dalej. Prezes koła, który tam mieszkał, rano wstaje, patrzy, woliera cała jest zburzona, a w środku sobie majestatycznie leżał łoś. Panią, jedyna rada, nie podchodzić, nie straszyć, spokojnie przechodzić, tak jakby go się nie zauważało. Najgorzej, jak będziemy go straszyć, to różnie to może być. To różnie to może być, a to jest mimo wszystko zwierzę nieprzewidywalne. Ja jako przykład podam, kiedyś córka zabrała ojca z zakładów azotowych z Ambilu i jadąc w drugą stronę Wisły w kierunku takiej miejscowości Bobrowniki, przy szosie zauważyli stojącą klępę łosia, no to oczywiście zwolnili, 5 na godzinę jechali. Ona sobie stała. W pewnym momencie, jak samochód ją mijał, podskoczyła do góry i skoczyła na dach. Także naprawdę prosiłbym bardzo nie płoszyć, psów nie wypuszczać, bo to jest bardzo ważne. Przechodzić tak, jakby go się nie widziało i spokojnie iść dalej, nie denerwować.
Zrezygnować ze zdjęcia też, prawda? Bo to taka pokusa. Zrobimy sobie zdjęcie, selfie z łosiem może.
Tak. O, tu ksiądz ma bardzo rację.
No tak, nasz czas dobiega końca. Dziękujemy pani za telefon. Dziękujemy panu Grzegorzowi Wiśniewskiemu, myśliwemu, sokolnikowi, działaczowi ochrony przyrody za ten temat. Łoś, gatunek, na który nie polujemy. No i już z utęsknieniem czekamy na kolejne spotkanie. Bardzo dziękujemy, serdecznie pozdrawiamy i wszystkiego dobrego.
Dziękuję wzajemnie i wszelkiego zdrowia życzę wszystkim słuchaczom Radia Maryja, ojcom redemptorystom i księdzu za podejmowanie tak drażliwych, ale wspaniałych tematów.
Dziękujemy, pozdrawiamy, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.